Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafiny, dzień dobry. Czy mamy już przygotować tak zwany plecak ewakuacyjny, ewentualnie zwłaszcza jeśli wychowujemy synów, to spieszyć się na przykład z kupnem domku w Hiszpanii? I to wcale nie jest sarkazm. Takie pytania, takie rozmowy słyszymy coraz częściej w kontekście doniesień związanych ze scenariuszami zakończenia wojny na Ukrainie, zaproszeniem Putina do stołu negocjacyjnego, odcięciem się Stanów Zjednoczonych od Europy, no i wizerunkiem niestety coraz słabszej Unii Europejskiej. Wraca też temat przysmyku suwalskiego, ewentualnej linii obrony i tak dalej, i tak dalej. A te wszystkie obawy i niepokoje potwierdzają ostatnie badania. Wyraża je ponad 60% uczestników sondażu United Surveys by Ibris. A czego najbardziej boją się Polacy? No, bezpośredniego wciągnięcia Polski w wojnę i eskalacji konfliktu na wschodzie Europy. Te odpowiedzi wskazało ponad 51% ankietowanych. Martwi nas również między innymi nasilenie dezinformacji w przestrzeni publicznej. Na to zwróciło uwagę ponad 22% badanych. Tak więc trzeba się z tym wszystkim zmierzyć i po to właśnie jesteśmy, by wszystko jak najprościej Państwu wytłumaczyć, o co chodzi, jakie mogą być te geopolityczne scenariusze i związane z tym konsekwencje dla nas, dla Polski, dla Europy, czego się spodziewać. No i jak sobie tak zwyczajnie po ludzku z tym natłokiem, delikatnie rzecz ujmując, mało optymistycznych doniesień radzić, a zrobią to nasi eksperci w studiu. Profesor Urszula Wróblewska z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ale też dziekan filii tej uczelni w Wilnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski.
Kłaniam się nisko.
I ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Kamil Goryń, obaj panowie z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Serdecznie zapraszam na to spotkanie. Koniecznie zostańcie z nami.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
No, historia nam przyspieszyła, panie profesorze, zdecydowanie. Nie ma co ukrywać, wszyscy to widzimy, czujemy, słyszymy. Na czym to przyspieszenie polega?
Znaczy, żyjemy w ciekawych czasach. Typowe spełniające się chińskie przysłowie, ale prawda jest taka, że świat nie lubi próżni. W momencie, w którym świat się zmienia, co pewien czas następuje przesilenie. No jest naturalne, bo wynika z postrzegania przez ludzi świata, z postrzegania przez tych, którzy idą po władzę, tego, jak można ten strach, te obawy wykorzystać. Dzisiaj mamy ten moment przełomowy, no bo mamy osobę taką jak Trump, która jest z punktu widzenia polityki inna.
Delikatnie rzecz ujmując.
Znaczy, no, Trump jest Trumpem. No tutaj naprawdę nic się nie zmieniło od Kevin Sam w domu mniej więcej. Więc...
Nie, no każdy wie, że Trump jest Trumpem, ale to jest naprawdę trzęsienie ziemi, kiedy usłyszeliśmy, że to Zełański wywołał wojnę na Ukrainę. No, na Ukrainie. No to chyba już jest takie trudne do ogarnięcia.
Nie, no przecież wystarczy cofnąć się do prezydentury Trumpa w pierwszej i zobaczyć, co on wtedy mówił i ile rzeczy robił i fotka z, prawda, z Kimem i parę innych rzeczy, rozbijanie Europy. Nie jest to nic nowego, nie jest to nic kompletnie odkrywczego. Po prostu teraz Trump się bardziej przygotował do tego, by rozwalić system, no bo on ma taką mentalność. On po prostu potrzebuje, jak to kiedyś powiedziano, on musi gwiazdożyć. I lubi to. A ponieważ to lubi i tak jak Musk ma tą potrzebę samouwielbienia, to nie uzyska tej potrzeby samouwielbienia bez rozwalania systemu, bez pokazania tego, że w tym chaosie on jest jedynym prawie że Bogiem.
Ale czy to jest tylko kwestia gwiazdożenia, czy pewnych bardzo niepokojących decyzji? Tego, że odcina się Europę, że Europę się rozwala. Przecież pamiętajmy jeszcze, że tutaj w grę wchodzą Chiny. Różne scenariusze typu, że zachodnia Europa z Francją skierują się do Chin. No nam nie pozostaje nic innego, jak zostać z Ameryką. A Chiny nie mają.
Zawsze tak było. Mm-hmm. Ja bym się nie przejmował tym.
No Europa nie była z Chinami.
Ale przede wszystkim, co jest najbardziej niesamowite, że większość tych scenariuszy wymyślamy sobie sami. No to jest coś, co jest też częścią naszego mózgu, to znaczy my musimy sobie, jeżeli czegoś kompletnie nie rozumiemy, musimy to sobie odpowiednio zwizualizować tą wiedzą, którą posiadamy. Więc budujemy sobie przeróżne scenariusze, także te najbardziej nieprawdopodobne, bo Trump po prostu rozwalił nam pewne zasady, którymi żeśmy się kierowali. Ale na razie paradoksalnie poza totalnym chaosem on nic nie zrobił.
Czyli co teraz mamy, panie profesorze? Jedynie chaos i takie scenariusze, które się mnożą, a nie mają nic wspólnego na razie z rzeczywistością? No niektórzy mówią, nie ma papieru, na razie jest gadanie, nie ma o czym mówić.
Znaczy, dla Rosjan nawet jakby był papier, to też nie ma o czym mówić, bo...
Nie no, gdyby były już jakieś ustalenia
się,
podpisane.
Rosja jest, a ile postanowień i umów podpisano wobec Ukrainy od Budapesztu? Ile było gwarancji, ile było różnych rzeczy? Wszystko zostało podeptane.
Ale Putin do stołu negocjacyjnego zaproszony został, panie profesorze. Tego nie można zakwestionować.
No bo Trump chce, żeby się coś działo. Putin jest, nie może zaprosić Xi, bo Xi jest zbyt wysoko i Xi nie podporządkuje się. Trump potrzebuje show. Do show potrzebuje Putina. Bo w zasadzie to jest jedyna osoba, która jeszcze zna z dawnych czasów. Więc on z Trump... jako Trump plus Putin, nagle pokażą, że będą dzielić świat. Dzięki czemu Trump będzie mógł pokazać swoim wyborcom i wszystkim, zobaczcie, jak ja jestem sprawczy. I to jest normalna psychologia biznesu. No facet po prostu pokazuje, że potrafi wszystko, a resztę sobie ludzie dośpiewają.
Zaraz, ale mówią, że to Putin ograł Trumpa i robi z nim co chce, bo Trump nie ma takiego doświadczenia w polityce zagranicznej, jak Putin i inni przywódcy mocarstwowi.
Putin ma pewien problem. To znaczy Trump może się obudzić i napisać SMS-a, że wszystko jest inne. Bo to jest Trump. Rosjanie budują sposoby realizowania swojej polityki na przewidywalności. To znaczy mają mnóstwo różnych koncepcji i na podstawie tego realizują swoje działania. No a tu mają faceta, który może się umówić i być bardziej nieprzewidywalny niż oni. No to jest trudne. A my po prostu patrzymy na ten świat, próbujemy go zrozumieć. On się sypie. Widzimy, że Trump wygaduje różne cuda. No więc skoro Trump tak mówi, to musimy Ameryce oszalała. Jeżeli Ameryka oszalała, to nasze bezpieczeństwo leży, bo cały czas wciskaliśmy ludziom, że bezpieczeństwo to Stany Zjednoczone. No i w ten sposób, zbudowanie różnego rodzaju...
Ale to jest naprawdę wciskanie, panie profesorze. Według ostatnich badań, no jednak zdecydowana większość Polaków wierzy w to, że NATO nas obroni, jednak, że Ameryka nas obroni.
No właśnie, tylko co to znaczy NATO nas obroni? Ale przepraszam, my jesteśmy NATO. No więc to znaczy...
My jesteśmy cząsteczką NATO. Nie od nas zależy, jak będzie interpretowany artykuł 5.
Więc ta cząsteczka NATO musi się sama obronić, żeby NATO nam potem pomogło. Bo taka jest rzeczywistość, jeżeli chodzi o...
To się śmieją z nas, że kamienie milowe pod fabryki amunicji na razie wkopujemy.
No tak, ale z drugiej strony powiem złośliwie, że żeby zrobić fabrykę amunicji, to jeszcze potem trzeba ją tak zabezpieczyć, żeby 4 drony je nie zniszczyły.
Czyli panie profesorze, reasumując, na razie mamy wielki chaos. Za chwilę skupimy się na scenariuszach ewentualnych. Wiem, że to jest bardzo duże gdybanie. Niektórzy mówią, że Trump jest jak Hitchcock, że trzęsienie ziemi
zrobił,
potem
będzie łagodził. Tu bardziej podoba się ten film Nadciąga totalny kataklizm, prawda? I...
Mówisz tak, Jasiu Fasoli.
Ale to wszystko, panie doktorze, wiąże się też z nasileniem dezinformacji. No bo na przykład część komentatorów twierdzi, że Donald Trump też jest w tej pajęczynie rosyjskiej dezinformacji. Stąd chociażby te jego wypowiedzi o Zełenskim. No, że to jest dyktator bez wyborów, który wywołał wojnę, komik.
Znaczy, musimy mieć świadomość kilku rzeczy. W pierwszej kolejności to, że my nie wiemy, do jakiej wiedzy konkretnie dostęp ma Trump, do jakiej wiedzy dostęp mają jego doradcy. Niewątpliwie jednak jest to wiedza znacznie szersza i wiedza znacznie bogatsza niż ta dostępna dla tak zwanej polskiej szkoły OSINT-u i wszystkich tych komentatorów, którzy bazując na jednym drgnięciu brwi są w stanie ocenić, że ktoś na przykład jest w terminalnym stadium raka. Różnego rodzaju tego typu opinie się pojawiały przecież od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie po 22 roku, więc musimy mieć świadomość kilku rzeczy. W pierwszej kolejności nie wiemy, co my dokładnie wiemy i co dokładnie wiedzą inni. Bazując na tej niepewności...
I to nas niepokoi i przeraża.
Tak, zdecydowanie tak, ale musimy też mieć świadomość, że to bardzo ułatwia różnego rodzaju psychologiczne mechanizmy do szerzenia dezinformacji. My jako ludzie nie lubimy być w niewiedzy. Lubimy wiedzieć, co się wydarzy, nawet jeśli zapowiedź tych wydarzeń będzie straszna, będziemy bardziej spokojni niż w wypadku braku wiedzy na temat tego, co nadchodzi.
To
jest jedna rzecz. Druga rzecz to problem z tym, że dezinformacja jest z nami nieobecna od roku lub od 2 lat, ale od tak naprawdę setek lat, od 10 lat. Teraz przybrała troszeczkę inną formę. Rzeczywiście mamy media społecznościowe. W mediach społecznościowych tworzenie treści i zostawanie ekspertem jest banalnie proste. Przytoczę tutaj może przykład stworzonego na szybko eksperta od energetyki Piotra Niewiechowicza sprzed paru lat, który okazał się być pewnego rodzaju eksperymentem i prowokacją dziennikarską, w ramach której część polityków uwierzyła w nią na tyle mocno, że dostarczała temu wymyślonemu ekspertowi obecnemu tylko na wtedy Twitterze, obecnie X-ie, informacje niejawne. My rzeczywiście
jesteśmy
mamy...
Jesteśmy bezsilni wobec tego.
Znaczy, w pierwszej kolejności, żeby się uzbroić w jakiś sposób i zabezpieczyć przed dezinformacją, musimy być świadomi tego, że musimy weryfikować fakty i opierać swoje zachowanie na faktach, nie opiniach.
Ale to zawsze, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Oczywiście pamiętam wypowiedź jednego z ekspertów, który też wypowiadał się na te tematy, o których my teraz rozmawiamy, i powiedział, że po każdym takim programie jest seria komentarzy z dziwnie niepolską składnią.
Oczywiście.
Więc wiadomo, że cała banda troli.
Musimy mieć świadomość tego, że my jesteśmy celem dezinformacji w pierwszej kolejności. My jako społeczeństwo, my jako osoby w krajach demokratycznych wybierające osoby będące przy władzy, to my jesteśmy tym głównym celem dezinformacji. To na nas ma oddziaływać dezinformacja, na nasze nastroje. To ma u nas budzić niepokój, nie u polityków. Politycy tak naprawdę bardzo często rzeczywiście też są celem, ale oni reagują na to, co widzą w społeczeństwie. Więc jeśli jakiś temat, mówiąc kolokwialnie, zażre, to ten temat będzie eksploatowany do granic możliwości. Problemem jest też to, że bardzo często narzucane są różnego rodzaju narracje, dyskurs na tematy, które są kompletnie absurdalne i nie dotyczą tych realnych problemów, z którymi musimy sobie poradzić.
A czy ta polityka twitterowa, która staje się coraz bardziej modna, no przecież Trump też w ten sposób się wypowiada, ułatwia sprawę, czy wręcz przeciwnie, czy sprzyja takiej dezinformacji?
Zdecydowanie, niestety, sprzyja dezinformacji.
No właśnie.
Zwróćmy uwagę, jaką formę muszą przyjmować wypowiedzi na Twitterze. To są tak naprawdę krótkie SMS-y. Nie da się tam umieścić kontekstu, nie da się tam wrzucić większej ilości danych.
Chyba, że zapłacisz majątek dla Maska, żeby dostać, prawda, konto specjalne.
Ale
i tak możecie zbanować.
To pierwsza rzecz. Druga rzecz, i tak wyświetli się tylko ta króciutka część nagłówek tej wiadomości, pierwsze kilkaset znaków. Cała reszta zostaje bardzo często niewyświetlona, nierozwinięta i nie da się prowadzić rzetelnej debaty międzynarodowej za pomocą SMS-ów. Umówmy się, coś, co wymaga wielodniowych rozmów, wypracowania konkretnych stanowisk, ma być teraz prowadzone publicznie za pomocą platformy należącej do osoby, która też ma swoje jasno określone poglądy polityczne i pełną kontrolę nad tą platformą.
No i interesy przecież.
Zdecydowanie tak.
Głównie interesy tu się liczą. To znaczy, że ta sytuacja cała sprzyja tej dezinformacji. To jest po prostu raj dla wszelkich troli, wszelkiej dezinformacji, co jeszcze pogarsza sytuację. Jak to wszystko, pani profesor, ten natłok tych przytłaczających, czasami sprzecznych ze sobą doniesień, wielokrotnie sprzecznych ze sobą doniesień, wpływa na naszą psychikę. Takiego zwykłego człowieka, nie eksperta od cyberbezpieczeństwa, od bezpieczeństwa, tylko takich nas, zwykłych ludzi.
To jest rzeczywiście dosyć skomplikowana kwestia, dlatego że my w takiej sytuacji już jesteśmy od jakiegoś czasu. To znaczy my nie możemy od momentu, w zasadzie myślę, pandemii, nie możemy dojść do takiego stanu równowagi w sobie, takiej psychicznej równowagi,
spokoju
tej odporności,
i pokoju.
Spokoju i pokoju. I jakby no, już żyjemy w takim stałym, byśmy powiedzieli, ciągłym napięciu. I te napięcie dodatkowo jest jeszcze potęgowane wszelkimi różnymi informacjami. I to daje nam takie ogromne poczucie zagrożenia. I teraz to, co tutaj panowie powiedzieli, wydaje mi się, że to jest też takie kluczowe, ponieważ pan profesor mówił o takim postrzeganiu tego jako swego rodzaju show. Więc myślę, że jednym z takich elementów jest właśnie postrzeganie tego, co się dzieje poza mną, jak jest tak naprawdę. Bo jest to swego rodzaju przedstawienie, w którym postarajmy siebie ustawić jako w kategorii widza tak naprawdę, a nie w kategorii uczestnika. Czyli żeby znaleźć dystans do sytuacji, w której jesteśmy. Kolejna kwestia istotna, to też z kolei, co pan doktor powiedział, to jest też taka świadomość, że tak naprawdę ja jestem obiektem tej dezinformacji. To czemuś ma służyć, więc muszę mieć też świadomość tego, że ja w tym uczestniczę. I teraz tak naprawdę ode mnie zależy, co się będzie działo i co się będzie wydarzało. To znaczy, czy ja pójdę w te informacje i czy ja będę je przyjmować, czy ja będę próbować je łączyć ze sobą, pomimo tego, że tam logiki łączenia nie ma żadnej.
I nie mamy też kompetencji do tego, żeby odpowiednio łączyć i wyciągać odpowiednie wnioski.
Bo... nie mamy kompetencji, ale też mamy możliwość na przykład słuchania autorytetów, czy osób, które się tym zajmują i które jakby też mogą w tym momencie nas tym wesprzeć. Czy też po prostu będziemy, czy też wyłączę to. Wyłączę to, co jakby nie jest w tym momencie mi potrzebne i zajmę się czymś.
A jesteśmy w stanie się w ogóle wyłączyć? Przecież o niczym innym się nie mówi. Teraz tak naprawdę Trump chyba zostanie, Trump i Putin i Ukraina i w ogóle i wojna i negocjacje, to będą słowa roku. Mhm. Nie da się od tego uciec. Wszędzie. To jest wszędzie.
Tak.
No, ale właśnie dlatego, że jest wszędzie, to musimy tam wcisnąć taki mały przycisk, wtyczek, nie wiem co tam jeszcze. I po prostu najnormalniej w świecie zrobić sobie przez chwilę kwiat lotosu i powiedzieć, że mamy w nosie te informacje. Bo to jest, nasz mózg nie przetrawi tego.
Tak, to jest za
nie
dużo.
Jest
to prawda. Nawet dla
do
specjalistów
tego, by to przetrawić. I dlatego zbuduje sobie spiskowe teorie dziejów, bo spiskowe teorie dziejów ułatwią mu robotę. I nie ma zmiłuj się, te spiskowe teorie dziejów będą jeszcze szybciej powstawać, dlatego że w ten sposób można szybko sobie wytłumaczyć, co się dzieje i osiągnąć, bo to jest paradoks. Spiskowa teoria dziejów da człowiekowi chwilę oddechu, bo już wie, uznał, że ta wiedza jest absolutna, no i spokój. No teraz już, prawda, nie wiem, kosmici, Trump, Putin, spece od, nie wiem, wizerunku, którzy go tam pomalowali i jakoś to leci. My w ten sposób uciekamy od nawału informacji. Więc sposobem na to jest autentycznie ta cyfrowa higiena, czyli po prostu blokowanie sobie na jakiś czas dostępu do informacji. No, jako zawodowcy mamy problem z tym, bo jak to ja się śmieję, ja mogę sobie zablokować informacje, ale informacje i tak mnie dopadną.
No to tak jak z nami dziennikarzami.
Dokładnie, no, ale my już niestety jesteśmy...
Ale pani psycholog już pewnie potrafi się odciąć.
Warto też dodać, że problemem jest to, że podważane są różnego rodzaju autorytety. Znaczy tutaj we wszystkich tych działaniach dochodzimy do sytuacji tak, no, śmiejemy się czasem, że zależnie od tego, co się dzieje na świecie, to mówimy, że no, wszyscy stajemy się ekspertami od skoków narciarskich, od, nie wiem, astronomii, bo leci w
teraz
kierunku
od
Ziemi,
geopolityki.
Astronomia, teraz od geopolityki.
Mm-hmm. Ale zaraz będzie zaraz będzie ten meteor, bo
tak,
on jest fajny,
tak?
Ciekawy, teraz szczególnie coś spadło u nas, no już będziemy...
Co natomiast jest bardzo istotne, to, że rzeczywiście to, co pani wspomniała, musimy polegać też na opinii ekspertów, ale największym problemem w tej sytuacji jest zidentyfikowanie, kto jest ekspertem, a kto jest osobą, która się tylko za eksperta podaje?
Panowie na pewno jesteście i pani na pewno jesteście ekspertami.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Wszystko przyspiesza, historia i czas też przyspiesza. Pani profesorze, możliwe scenariusze. Ja naprawdę się nasłuchałam dużo. Jedyne, co mi utkwiło najbardziej, oczywiście pewnie to z nakrętu wynika, to, że ze statystyk wynika, że Putin wstrzyma wojny co 6-8 lat, więc teraz za 3 lata możemy spodziewać się kolejnej. Przesmyk Suwalski, pięta Achillesowa NATO, plecaki ewakuacyjne, synowie za granicę, domki w Hiszpanii. To jest scenariusz?
Znaczy, jeżeli ktoś zdąży dojechać do tej Hiszpanii, to powodzenia, moim zdaniem.
Może nie zdążyć,
nie,
to jest,
że
no
nie
to bardzo
zdąży.
Optymistyczne.
Więc to jest kwestia tego, czy po pierwsze przedostanie się, będzie miał za co, czy w tej Hiszpanii
chyba, że
długo
wyjedzie
będzie.
Teraz.
No, chyba, że teraz wyjedzie, no to jego wolna wola. Znaczy, scenariusze są takie, że świat pokazał nam aktualnie, że wszystko jest możliwe. A ponieważ wszystko jest możliwe, to musimy sobie spokojnie poczekać, żeby wykluły się te kluczowe rzeczy. Dlatego, że znowu statystyka. No, zgodnie ze statystyką wszystko się stanie. Tylko kwestia kiedy. Nie ma czegoś, co statystycznie nie jest niemożliwe. Po prostu. No, a jeszcze położenimy statystykę z prawem Murphy'ego, to nie tylko się stanie, ale w najmniej spodziewanym momencie.
Pan jako ekspert od bezpieczeństwa jest spokojny rzeczywiście?
Nie, nie jestem spokojny, nie jest pan dlatego spokojny.
A czego pan się spodziewa? Tak na, jako człowiek
znaczy,
i jako ekspert.
Ja próbuję w tym chaosie znaleźć pewne wzorce. Mhm. Co jest niezwykle trudne, ponieważ wiem, że prawdopodobnie na razie wzorców nie ma. Ewentualnie wzorce są tam, gdzie ich tutaj nie widzimy, no bo tak jak mówił kolega, my nie mamy dostępu do pewnych informacji. My możemy wnioskować z doświadczeń. No ja, mnie ratuje to, że ja mogę korzystać z całego potężnego warsztatu historyka, zgodnie z zasadą, że nasze, powiedzmy szczerze, historia ludzkości kręci się cały czas w ten sam sposób i wszystko już się kiedyś wydarzyło, bo jako osobniki ludzkie z naszą psychę jesteśmy w miarę przewidywalni. Po prostu było inaczej, w inny sposób, mniej oficjalnie, z większym, mniejszym przytupem, ale było. Więc nie odkrywamy niczego nowego, po prostu używamy innych narzędzi.
Pan nie kupuje domków w Hiszpanii?
Nie.
A plecak ewakuacyjny?
Plecak ewakuacyjny jest zawsze, to nie
ale
jest...
Ale nie w przedpokoju.
Bez sensu, bo się człowiek potknie i wybije zęby. Plecak ewakuacyjny to jest coś, co służy nam na wypadek każdego problemu, dlatego że plecak ewakuacyjny nie służy przeciwko wojnie. To jest problem pożaru, to jest problem jakiegoś wybuchu gazu, to jest problem też czegoś, kiedy
trzeba
się ewakuować.
Kto z nas taki plecak ma? Pewnie pan i pan może doktor. Panie doktorze, a jak my możemy, czy w ogóle cokolwiek możemy zrobić z tą wszechogarniającą, wszechobecną dezinformacją, która nas dopada z każdej strony?
Znaczy, w pierwszej kolejności ja bym się zastanowił nad tym, czy jeśli rzeczywiście będziemy rzucali wszystko i uciekali do Hiszpanii, to czy to jest w naszym interesie, czy to jest dokładnie ten cel, który grupy, siły nas dezinformujące chciały osiągnąć, ta panika. No właśnie. Odnieśmy się nawet do tych plecaków ratunkowych. Jeśli nie wiemy, co mamy mieć w tym plecaku, po co nam taki plecak? Jeśli kupimy plecak ze sklepu, w którym będzie sam, no mówiąc wprost, szmelc, to my nawet nie będziemy wiedzieli, jak go wykorzystać.
A takich jest pełno w internecie.
Tak, więc nie wpadajmy w panikę. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Myślmy racjonalnie, nie dajmy się ponieść emocjom. Czy jest to trudne? Piekielnie trudne, jak najbardziej. Ale musimy zrobić dwa kroki do tyłu, wziąć głęboki oddech i tak jak wspomniał tu profesor, przyjrzeć się, jak się sytuacja rozwija, to jest rzecz pierwsza, a druga rzecz, robić to, na czym się znamy, co najlepiej potrafimy, zajmować się budowaniem.
A jak filtrować informacje? Skąd wiemy, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe?
W pierwszej kolejności szukałbym rzetelnych, sprawdzonych źródeł informacji, które te informacje weryfikują. No niestety tabloidyzacja mediów nie pomaga. Tabloidyzacja mediów, które zmigrowały na platformy społecznościowe.
I każdy jest dziennikarzem
każdy
dzisiaj.
Każdy jest dziennikarzem, ale co gorsza, zamykamy się w bańkach informacyjnych, też swoich, własnych, też nie pomaga. Więc rzeczywiście pewnego rodzaju poszukiwanie zaufanych źródeł wiedzy, to jest coś, na co bym stawiał.
Pani psycholog, a co zrobić? Jak żyć, żeby nie nakręcać się za bardzo, nie dać się zdołować tym wszystkim?
Jest najtrudniejsze pytanie chyba w dzisiejszym spotkaniu, jak żyć, a mianowicie myślę, że tutaj też trzeba dać sobie pewne przyzwolenie na pewne kwestie. To znaczy żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Rzeczywiście historia nam się powtarza i rzeczywiście jako ludzkość tyle wieków już przetrwaliśmy, więc szansa, że przetrwamy kolejne jest przeogromna. Natomiast dać sobie takie przyzwolenie, żeby trochę jakby zrobić takie, zahamować i zwrócić uwagę, jak mi jest też w tej sytuacji. Bo my czasami jakby dajemy się ponieść temu, co się dzieje, ale nie zwracamy uwagi na siebie, jak jest w tej sytuacji. I nawet jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba dać sobie też przyzwolenie na to, żeby poczuć lęk, żeby poczuć ten strach, bo jest to naturalna
nie
rzecz,
uciekać
która nie uciekać od tego. Ale zaraz po tym, kiedy my tak naprawdę połączymy się ze sobą, z tą swoją świadomością, jak to z nami teraz jest, to przychodzi kolejny etap, kiedy my jako ludzie zaczynamy zastanawiać się nad tym, co można zmienić. I tu wchodzi takie racjonalne myślenie, jak plecak, to jaki plecak? Ja mam przygotowany plecak. Ponieważ ten
ale
plecak,
nie w przedpokoju.
Nie w przedpokoju, a ten plecak, tak po prostu powiedział, on służy w ogóle do różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć w naszym życiu. I to jest w porządku. Czyli, że jesteśmy przygotowani, ale z poziomu takiego logicznego też, tak? Jakby te emocje, jakby to do niczego nam nie są potrzebne. Ale na początku musimy dać im przyzwolenie i się przejrzeć. I jeszcze jedna kwestia, to, że też róbmy coś, co sprawia nam przyjemność. przyjemność. Zajmijmy się czymś, co jest naszym hobby, czymś, co nas też od tego może wszystkiego gdzieś ponieść w drugą stronę. I jeszcze jedna kwestia, to też budujmy relacje ze sobą. Rozmawiajmy, tak? Spotykajmy się, żeby nie tylko było tak, że jedyne, skąd czerpiemy informacje, to są źródła multimedialne.
No cóż, jedno jest pewne. Na pewno nie mamy na to żadnego wpływu i żaden Trump ani Putin nie będzie nas słuchał, a żyć trzeba, więc nie pozostaje nam nic innego, jak rozsądnie śledzić sytuację, ale z myślą o swojej kondycji psychicznej. A tak swoją drogą, dzisiaj ładna pogoda, można wyjść na spacer. Naprawdę to bardzo dobrze wpływa na psychikę. Bardzo dziękuję naszym gościom. Profesor Urszula Wróblewska z Wydziału Nauk i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, też dziekan filii tej uczelni w Wilnie. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Kamil Goryń. Obaj panowie z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. I tylko sprawdzone informacje polecamy Polskie Radio Białystok. Iza Serafin, dziękuję. Do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.